Drodzy bracia i siostry, chciałbym mówić dzisiaj o celach istnienia zgromadzenia, popularnie nazywanego Kościołem. Wiemy, że słowo castellum, z którego pochodzi nasze słowo Kościół, oznacza gród w postaci zdrobniałej. Nie jest to najtrafniejsze słowo, najlepsze słowo na Kościół to zgromadzenie albo wspólnota ludzi powołanych. Ale zajmijmy się, jakie są cele istnienia Kościoła, czyli co i w jaki sposób Bóg i Chrystus czynią z nami w swoim Kościele, czyli zgromadzeniu. Zacznijmy od pierwszego celu Kościoła, takiego bardzo zrozumiałego, to znaczy karmienia i budowania tych, którzy są wewnątrz. Kościół ma za zadanie karmić, budować, zachęcać, podnosić i bezpiecznie przechować tych, którzy do niego uczęszczają. Oczywiście przechować wierze, w nadziei, miłości, w prawości. I zobaczmy, jak ważną rolę odgrywa Słowo Boże w Kościele i w ogóle w naszym życiu. Zobaczmy do Ewangelii Jana, 15 rozdział, werset 3. Ewangelia według Jana, 15 rozdział, werset 3. Wy już jesteście czyści dzięki Słowu, które wam przekazałem. Uczniowie chodzili z Panem Jezusem 3 czy 3,5 roku i to słowo, które im głosił, oczyściło ich. Ono już ich duchowo utwierdziło, umocniło. Także bardzo ważna rola jest dobrego kaznodziejstwa w Kościele, żeby Słowo Boże było głoszone żywo i czysto i w sposób prawy, żeby w centrum nie był człowiek, ale Bóg i Jego Słowo. Bo zdarza się, że ludzie czasami głoszą jakieś prywatne poglądy, lawirują tylko wokół Słowa Bożego. Tutaj drugi list do Tymoteusza wskazuje, jak istotne jest to, żeby ci, którzy usługują w zgromadzeniu, wiernie głosili Słowo Boże. 4 rozdział 2 listu do Tymoteusza, wersety od 1 do 5. Zobowiązuję cię zatem wobec Boga oraz Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych w obliczu Jego przyjścia i na Jego królestwo. Głoś słowo, bądź gotowy w porę i nie w porę, aby poprawić, upomnieć, zachęcić z całą cierpliwością umiejętnie. Gdyż przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę, a skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom, otoczą się nauczycielami przyklaskującymi ich własnym rządzom. Czyniąc to, odwrócą się od słuchania prawdy i zwrócą ku baśniom. Ty jednak zachowaj trzeźwość we wszystkim, znoś niedole, wykonuj pracę ewangelisty, rzetelnie pełnij swoją służbę. Nieraz tak widzimy, że jest, że niektórzy wybierają takie nauki, jakie im pasują, albo byli w takich kościołach czy w grupach, gdzie głoszono jakieś rzeczy bardziej sklebiające człowiekowi, nie wywyższające Boga. I są takie społeczności, które głoszą niezdrową naukę. Dlatego tak ważne jest poznanie źródła naszej wiary. To jest zasada naszej wiary, to jest Słowo Boże. Ona określa też nasze życie, naszą postawę. Dlatego ogromna wartość jest grup studium biblijnego, grup domowych. Wtedy wzrastamy, nie głównie wtedy, kiedy jest kaznodzieja i głosi, to też jest potrzebne, że brat dzieli się swoim doświadczeniem, tym, co przeżył z Bogiem, bo ja osobiście wierzę, że kazanie jest przedłużeniem duchowego życia kaznodziei. To, co on otrzymał od Boga przez modlitwę, przez czytanie Słowa Bożego, on się tym dzieli, ale ważne jest, żebyśmy wszyscy wzrastali, żebyśmy wszyscy wspólnie zasiadali i czytali Słowo Boże razem i umieli czerpać z Niego i wypowiadać się. Wtedy bardziej wzrastamy wszyscy, bo celem Kościoła nie jest, czy zgromadzenia, żeby było powiedzmy teatr jednego aktora, jak to się mówi, tylko żeby więcej osób zostało wyposażonych do tego, żeby coś dobrego robić w Kościele czy poza nim. Przeczytajmy list do Efezjan, 4 rozdział od 11 do 16. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdobówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową, Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało. Każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Zobaczmy, jakie piękne słowa. To, że Bóg powołuje tych braci do służby w zgromadzeniu, na przykład niektórych ewangelistami, innych pasterzami, innych nauczycielami, to nie po to, żeby oni głównie byli obciążeni zadaniami, ale żeby innym pomogli wzrastać, żeby ci z kolei wzrastający mogli pełnić służbę, czy to w życiu codziennym, być aktywnymi chrześcijanami, czynić coś pożytecznego, żeby członkowie zgromadzenia chrześcijańskiego nie byli jedynie takimi ludźmi, którzy przychodzą, posłuchają, dadzą pieniądze i wrócą do domu, ale żeby byli ludźmi, którzy coś dobrego zrobią. I każdy z nas, czy to starszy wiekiem, czy młody, może coś dobrego zrobić. I może być wyposażony duchowo do tego. Na przykład starsze osoby mogą się modlić za innych. Mogą być dobrym przykładem dla młodszych. Młodzież może w jakiś sposób też pomóc z kolei starszym. Każdy z nas, jeżeli się będzie modlił, szukał Boga, wzrastał duchowo, znajdzie swoje miejsce i będzie robił coś pożytecznego dla chwały Bożej i dla innych. I mamy być wyposażeni do spełniania właściwych zadań, do budowania ciała Chrystusa. Możemy być jedni dla drugich wsparciem. I tutaj chciałbym podać przykład właśnie tego, że dobre nauczanie owocuje tym, że ludzie są utwierdzeni i wyposażeni do służby budującej zgromadzenie. Kiedyś poznałem brata Zdzisława Brytyjskiego z Torunia. To był brat, który wcześniej był toksykomanem, zażywał substancje psychoaktywne. Policja go zwijała z ulicy, bo różnych się dopuszczał niedobrych rzeczy. Zanim się nawrócił oczywiście i trafił do ośrodka Monarowskiego, tam chrześcijanie głosili Ewangelię i ten brat się nawrócił, został naszym bratem. I później poszedł do kościoła jednego w Toruniu, kierując się takim pragnieniem pomocy, bo po tych wszystkich przejściach szukał pomocy też materialnej. Spojrzał na samochody, no ładne samochody tu stoją, to ci ludzie mi pomogą, do tego kościoła warto chodzić. Ale co się stało z nim? Słuchał nauczania, korzystał ze studium biblijnego, które było co tydzień w tym zborze w Toruniu. I on tak się utwierdził, umocnił, że zaczął pomagać innym. Zaczął głosić Ewangelię dzieciom ulicy i zaczął pozyskiwać ludzi. Miał twarde zasady, udostępniał pomieszczenie, gdzie mogli nocować tacy ludzie, którzy wychodzili z nałogów, bo był gospodarzem w domu modlitwy. No i po prostu spod jego ręki wyszli dzisiaj ludzie, którzy są trzeźwi i pomagają innym sami, którzy założyli rodziny, którzy wyszli z nałogów. Także ten brat został wyposażony do służby i innym pomagał. I był kochanym bratem. On mi powiedział tak: Szymon, ty to jesteś posłany do plemienia Świadków Jehowy, a ja do mojego plemienia, do narkomanów, do ludzi ulicy. I tak się właśnie zgadaliśmy, ale czasami sobie pomagaliśmy wzajemnie. I ten brat jest przykładem, że przez budowanie się w zgromadzeniu, w zborze lokalnym, nabrał sił, żeby pomagać innym. I on z kolei innym pomagał, żeby poznali Boga, zostali przez niego wyposażeni i oni dzisiaj są podporą. Jeden z braci na przykład założył zbór. Także widzimy, jak to pięknie działa. Ten brat zachorował, potem zmarł i na jego pogrzebie było więcej ludzi niż na pogrzebie niejednego polityka czy księdza, bo ludzie wiedzieli, że on ma serce. Że on ma serce do ludzi, że kochał ludzi i po prostu nawet tam jakieś miejsce chciano jego imieniem i nazwiskiem w Toruniu uczcić, bo był bardzo zasłużony dla pracy wśród osób uzależnionych. Kolejny przykład takich budujący to brat Jarek z Łodzi. Ten brat był młodym człowiekiem, kiedy poznał Ewangelię. trafił potem do Łodzi. Też był na obozie, gdzie był doświadczony ewangelista, ten obóz prowadził. I on go przeszkolił, on z nim rozmawiał nawet wieczorem i z innymi młodymi braćmi. On poświęcał im czas, on im pewne rzeczy wyjaśniał, pokazał im, jak na ulicy głosić, jak wychodzić do ludzi. I brat Jarek nabrał odwagi i on z kolei zaopiekował się młodymi braćmi w zborze. Zaprasza też mówców takich jak ja, czy innych, którzy od czasu do czasu ktoś przyjedzie i też ich uczy. I ci bracia uczą się poznawać, takie dodatkowe spotkania są w soboty, co jakiś czas. Uczą się poznawać Słowo Boże i dzielić się nim, wyciągać wnioski. Bo chodzi o to, że młodym pokoleniem trzeba się zająć, żeby oni też nauczyli się czytać Biblię, wyciągać wnioski, a nawet dzielić się z innymi. I ten brat jest takim przykładem. Poza tym on robi coś takiego, że mają taką jakby kawiarkę przenośną, chodzą gdzieś do centrum handlowego i proponują kawę, a przy okazji rozmowę o Bogu. I zobaczmy, młody brat, inny ewangelista doświadczony go przygotował do służby, go zbudował. I ten młody brat już nie jest taki młody, ale już jest dużo, dużo bardziej doświadczony, ma dorosłego syna. I on teraz szkoli kolejnych. Czyli Kościół ma pomagać innym, żeby odnaleźć swoje miejsce w służbie dla Pana. I każdy najbardziej niepozorny chrześcijanin może to zrobić dla naszego Pana i dla Jego Ojca. Także tu jest wspaniały cel. Tu jest też bardzo ważne utwierdzanie nas w wierze. Muszę z ubolewaniem przyznać, że jest wielu mówców w naszym kraju, którzy bardziej operują swoją charyzmą, swoją osobowością, i nawet powiedzą byle co, ale wszyscy i tak ślepo za nimi pójdą, bo mają taką pociągającą osobowość. Ale to nie o to chodzi. To trzeba ludzi utwierdzać w wierze biblijnej. Słowo Boże ma być najważniejszym autorytetem. I warunek tu też jest pokazany, że mamy być prawdomówni w miłości. Mamy mówić prawdę w duchu miłości. Na pewno zauważyliście, że część chrześcijan wdaje się niepotrzebnie w jakieś spory, no bardziej walą ludzi Biblią po głowie. To nie o to chodzi. Słowo Boże jest po to, żeby je mówić w miłości i wzrastać w podobieństwie do Chrystusa, dążyć do tej dojrzałości, jak mówi Biblia Warszawska, do wymiaru w pełni Chrystusowej. To jest uświęcenie. Mamy wzrastać w podobieństwie do Chrystusa. Jeden drugiemu pomaga, jeden jest wobec drugiego wyrozumiały i po prostu wzajemnie się budują. Owszem, są bracia, którzy nauczają, ale powinny być takie spotkania, gdzie razem czytamy Biblię i wzajemnie wzrastamy, wzajemnie się budujemy też. I chodzi o to, że to jest pierwszy cel Kościoła. Karmienie i budowanie tych, którzy są wewnątrz zgromadzenia. To jest pierwszy cel. Przechodzimy do drugiego, który wynika z tego. Drugim celem istnienia Kościoła jest działalność na zewnątrz, bo jest niebezpieczeństwo zamknięcia się i zrobienia ze zgromadzenia uczniów Chrystusa takiego towarzystwa wzajemnej adoracji. Że tylko się spotykamy, my się lubimy, my spędzamy czas, ale nic poza tym, nic nie robimy dla ludzi. I tutaj bardzo ważne są, po pierwsze, jaka jest działalność zewnętrzna Kościoła. Po pierwsze, dzieła miłosierdzia. Dzieła miłosierdzia są bardzo ważne. List do Galacjan, 2, werset 10, opisuje spotkanie apostoła Pawła z apostołami z Jerozolimy. I oni sobie ustalili, gdzie kto będzie głosił Ewangelię, ale czytamy, co powiedzieli apostołowie z Jerozolimy Pawłowi i jego towarzyszowi. Prosili nas tylko, abyśmy pamiętali o ubogich, co zawsze starałem się mieć na uwadze. Czyli Kościół powinien mieć serce dla ludzi w potrzebie. Nie chodzi o to, o jakichś naciągaczy, tak, bo takich nie brakuje, ale o ludzi w potrzebie. Tu chciałbym posłużyć się takim budującym świadectwem. Pewna nasza siostra, jej mąż zmarł, był bardzo oddany Bogu, miał takie motto: bądź zawsze wdzięczny za dar łaski, a poczujesz lekkość brzemienia. Bądź zawsze wdzięczny za dar łaski, a poczujesz lekkość brzemienia. I on zmarł, ale był człowiekiem prawdziwie nawróconym. I została ta siostra z córką i z mamą. No i po prostu tam zapadała się podłoga. No były warunki nie najlepsze do mieszkania. Wilgoć wchodziła, było tam niezdrowo. No i inna siostra z innego zboru się przejęła ją, odwiedziła ją z pewnym bratem fachowcem. ten fachowiec ocenił, że to 12 tysięcy będzie kosztowała ta remont tego mieszkania, przystosowanie do warunków. Przy okazji odkrył, że kuchenka gazowa grozi wybuchem i zorganizowano wspaniałą pomoc. Ci bracia z innego zboru pomogli, wszystko zrobili. No i też tej siostrze postarali się o dobrą lekarkę. Ona choruje. Powiedzieli, że sfinansują jej leki. Kiedy zapytała, czy w takim razie oczekujecie, że ja przejdę do waszego kościoła, powiedzieli, nie, nie, po prostu my chcemy tobie pomóc, bo widzieliśmy, że jesteś w potrzebie. I rzeczywiście dzieci Boże powinny mieć takie dobre serca dla innych. List Jakuba zresztą zachęca, 2 rozdział, od 14 wersetu. Zobaczmy, list Jakuba, 2 rozdział, od 14 wersetu. Co za pożytek, drodzy bracia, gdy ktoś twierdzi, że ma wiarę, a nie idą za tym uczynki. Czy taka wiara może go zbawić? Na przykład brat lub siostra nie mają w co się ubrać. Codziennie brak im chleba, ale ktoś z was im mówi, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, nie robiąc nic dla zaspokojenia ich potrzeb. Jaka korzyść z samych słów? Podobnie z wiarą, jeśli nie towarzyszą jej uczynki, jest martwa jako taka. Czyli mamy mieć to, nie tylko komuś powiedzieć, no tak, życzę ci, żeby ci się poprawiło, albo pomodlę się za ciebie. Jeśli mamy możliwość komuś pomóc, to my możemy być odpowiedzią na tą modlitwę. Kiedyś poznałem brata z Anglii, który mówił, jak on się nawrócił. Po prostu był takim trampem ulicznym, takim bezdomnym. I pewnego razu ludzie wierzący mieli takie prowadzenie, że go zaproszą na obiad. On się zdziwił. Głosili mu Ewangelię, nakarmili, napoili, zadbali o niego. I on się nawrócił, dzisiaj jest chrześcijaninem, dzisiaj prowadzi czysty tryb życia. Także Bóg potrafi zatroszczyć się. I jeżeli mamy serce dla innych, to te dzieła miłosierdzia. Co to jest miłosierdzie? Dzisiaj to słowo bywa niezrozumiałe. To jest współczucie w działaniu. Współczucie w konkretnym działaniu. Nie to żal mi ciebie i nic nie robię. Nie, żal mi i pomogę. Żal mi kogoś w jego sytuacji i pomogę. I ja muszę tu zaświadczyć, jakiego ja doświadczyłem miłosierdzia, kiedy byłem w szpitalu, byłem 3 lata temu chory na covidowe zapalenie płuc. Wielu wierzących naprawdę mi wspaniale pomogło. Także no, to jest piękne, że ludzie potrafią się zaopiekować. Ale to jest jedna noga, że tak powiem, działalności zewnętrznej kościoła, zgromadzenia. Drugą jest ewangelizacja i tu Dzieje Apostolskie, 1 rozdział od 6 do 8, pokazują, czym się zajmować, a czym nie. Dzieje Apostolskie, 1 rozdział od 6 do 8, ponieważ nawet i dzisiaj są spekulacje, znam osoby, które no, konkretne nawet daty już myślą, że kiedy pochwycenie nastąpi, także ludzie się zastanawiają nad tym. I zobaczmy do Dziejów Apostolskich, 1 rozdział od 6 do 8. Kiedy ich więc zgromadził, zapytali go, Panie, czy w tym okresie przywrócisz Izraelowi królestwo do jego dawnej świetności? W odpowiedzi usłyszeli, nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej władzy. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi i będziecie mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najodleglejsze krańce ziemi. I ewangelizacja jest jakby drugą nogą, jeżeli tak można powiedzieć, działalności zewnętrznej Kościoła. Ona jest niezbędna, ponieważ sami widzimy, że obecny świat coraz bardziej staje się pogański. Wielu ludzi nie zna elementarnych rzeczy ze Słowa Bożego. I potrzeba jest ewangelizacji, potrzeba głoszenia Słowa Bożego. Wielu ludzi też jest na rozdrożu. Wielu ludzi jest zagubionych. Wzrasta liczba samobójstw nawet wśród młodzieży. Teraz w Korzenicach 2 osoby młode popełnili samobójstwo. Chłopak i dziewczyna. Także no, potrzeba tej uzdrawiającej, uwalniającej prawdy. Teraz mamy takie budujące świadectwo, że jedna siostra szukała bardzo Boga, a miała pewną dolegliwość, bolesną, trudną, że jak staruszka się czuła, się okazało, że to demon w nią wszedł i spowodował tą dolegliwość. Ale szukała Boga, uniżyła się przed Nim, prosiła o zlitowanie, miała kontakt z ludźmi wierzącymi. I demon od niej odszedł i kolano wróciło do normy, już skacze aż z autobusu, nie tylko chodzi. Także Bóg jest żywy i Kościołowi powinna towarzyszyć moc, tak jak czytaliśmy w Dziejach Apostolskich. To nie ma być tylko intelektualne nauczanie, bo jest część zborów, które odrzuca ciągłość darów Ducha Świętego, ciągłość cudów i znaków. Wiadomo, że nie mamy wpadać w takie różne skrajności charyzmatyczne, ale prawdziwemu Kościołowi towarzyszy moc Boża. Tam, gdzie Ewangelia jest głoszona z mocą, gdzie ludzie naprawdę oddani Bogu ją głoszą, będą nie na zawołanie, ale kiedy Bóg będzie chciał, będą się działy nadzwyczajne rzeczy. Bóg będzie przełamywał moc złego i czynił wspaniałe swoje dzieła. Uwalniał od nałogów i tym podobne. I każdy z nas, najbardziej niepozorny człowiek, powinien mieć, umieć powiedzieć świadectwo nawrócenia. Czasami słyszymy świadectwa nawrócenia i całe życie ktoś opowiada, cały życiorys. Albo bardzo różne rzeczy tak mętnie opowiada, że nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Zapamiętajmy, co to jest świadectwo nawrócenia. Trzeba odpowiedzieć na cztery pytania w tym świadectwie. Po pierwsze, kim byłem lub byłam kiedyś? Drugie, kim jestem teraz? Trzecia rzecz, jak to się stało? I czwarta, jakie dobrodziejstwa to przyniosło mi i mojemu otoczeniu? Prosta sprawa, nie trzeba kombinować. A czasami się nie uczy ludzi wierzących mówienia świadectwa i opowiadają jakoś tak niejasno, tak. A to każdy z nas może opowiedzieć. Nieraz prosta rzecz. Czasami kogoś spotkamy w przelocie i coś powiedzieć krótko chociaż i dać świadectwo. Także jest potrzeba, drodzy, żebyśmy byli takimi świadkami Chrystusa w społeczeństwie, w naszej rodzinie. Teraz nasza siostra pozyskała swojego tatusia przed śmiercią, na krótko przed śmiercią dla Chrystusa. Tatuś był takim, można powiedzieć, nieaktywnym świadkiem Jehowy. Nawet mówił, że Bóg mu nie jest potrzebny. Ale siostra się nim zaopiekowała, miała go w domu i on powiedział, chciałbym przyjąć Jezusa, ale tu stoi koło mnie demon i mi nie daje. Nie pozwala mi. I poprosił tą córkę, żeby coś z tym zrobiła. No i ona zastosowała się do rad, pozbyła się tego demona przez krew Chrystusa, przez zgromienie w imieniu Jezusa z domu. Tatuś się nawrócił, wychwalał Pana, alleluja, wychwala Boga, został uczniem Chrystusa na łożu boleści, można powiedzieć prawie na łożu śmierci. Potem trafił do szpitala, był w szpitalu. W szpitalu odwiedziła go ta nasza siostra, zapytany, czy teraz czuje się bezpiecznie. Powiedział, czuję się bezpieczny, bo mam tutaj dwóch dobrych aniołów, którzy mnie pocieszają i strzegą. I do końca wytrwał. I po prostu odszedł spośród żywych, ale nasza siostra pozyskała tatusia dla Chrystusa. Chwała Bogu, miała odwagę mu głosić. Także Bóg rzeczywiście działa. Także powiedzieliśmy sobie o dwóch celach istnienia zgromadzenia chrześcijańskiego, zgromadzenia uczniów Chrystusa. Pierwszy cel to karmienie i budowanie tych, którzy są wewnątrz. Drugi cel, działalność na zewnątrz, czyli dzieła miłosierdzia i ewangelizacja. A teraz trzeci cel, najważniejszy cel, wielbienie Boga, bo nie ma nic ważniejszego niż wielbienie Boga. I zobaczmy podstawę, list do Rzymian, 15 rozdział od 5 do 11, który wyraźnie tekst wskazuje, że celem jest wielbienie Boga. Czytamy, a Bóg wytrwałości i pociechy niech darzy was jednomyślnością na wzór Jezusa Chrystusa, abyście tak połączeni jednym głosem chwalili Boga i Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie jedni drugich, podobnie jak Chrystus przygarnął was dla chwały Boga. Twierdzę bowiem, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić dane Ojcom obietnice, a także by poganie dzięki miłosierdziu oddali chwałę Bogu zgodnie ze słowami. Dlatego wyznam Cię pośród narodów i zaśpiewam na cześć Twojego imienia. I znowu czytamy, cieszcie się narody razem z Jego ludem. I ponownie, chwalcie Pana wszystkie narody, niech Go wysławiają wszystkie ludy. Czy widzimy, że mamy w zgromadzeniu chrześcijan jednym głosem chwalić Boga i Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa? Czyli to jest celem, żeby Bóg był uwielbiony. Oczywiście całe życie członków zgromadzenia ma uwielbiać Boga. To nie ma tak być, że można powiedzieć taki gorset religijny zakładamy na czas zgromadzenia, a potem cały tydzień żyjemy daleko od Boga. To by nic nie dawało. Zgromadzenia mają nas, ludu Bożego, wyposażyć do tego, żeby tak żyć. Jak mówi pierwszy Koryntian też, pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, werset 31. A zatem cokolwiek jecie lub pijecie, albo cokolwiek czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Boga. Więc taki powinien być nasz cel, żeby wszędzie, gdzie jesteśmy, czy w domu, czy wśród sąsiadów, czy kiedy jesteśmy sami, czy w pracy, czy w szkole, wszędzie żyli na chwałę Boga, żyli godnym, dobrym życiem, prawym życiem, ale też pełnym życzliwości. I tutaj sposobem usługiwania naszymi darami też właśnie oddajemy chwałę Bogu. Zobaczmy, jak to Słowo Boże samo z siebie mówi. Pierwszy list Piotra, 4:7-11. Przybliżył się jednak koniec wszystkiego, bądźcie zatem rozsądni i trzeźwi, gotowi do modlitwy. Przede wszystkim pielęgnujcie żarliwą miłość względem siebie nawzajem, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie jedni drugim gościnność bez szemrania. Każdy niech usługuje pozostałym tym darem łaski, który otrzymał jako dobry powiernik różnorodnej w swych przejawach łaski Boga. Kto przemawia, niech mówi tak, jakby przekazywał słowa Boga. Kto usługuje, niech to czyni w sile, której On udziela, aby we wszystkim uwielbiony był Bóg przez Jezusa Chrystusa. Do Niego należy chwała i moc na wieki. Amen. Czyli zobaczmy, we wszystkim ma być uwielbiony Bóg właśnie poprzez to usługiwanie, czy to gościnnością, czy to innymi darami, jak głoszenie Słowa Bożego, czy jakiekolwiek inne formy, jakie kto ma dary. I tutaj też oddajemy chwałę Bogu przestrzeganiem przykazań, bo część chrześcijan się burzy, są tak zwanymi antynomistami, czyli anti po grecku przeciw, a nomos prawo. Niedawno jeden popularny pastor powiedział, ja to nie podlegam żadnym przykazaniom. I jak taki człowiek prowadzi innych? Biblia mówi, ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Ewangelia Jana 15:7-14 mówi o Bożych przykazaniach, zobaczmy, co mówi Pan Jezus, sam nasz mistrz. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Jak mnie ukochał Ojciec, tak i ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli wypełnicie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja wypełniłem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. Powiedziałem wam to po to, aby moja radość gościła w was i aby wasza radość była pełna. Czyli zobaczmy, czasami niektórzy chrześcijanie są takimi trochę pięknoduchami, w takim złym tego słowa znaczeniu. Tak się bardzo unoszą emocjonalnie. To nie musi być koniecznie złe, ale czasami to jest oderwane od życia. A tu Pan Jezus mówi, miłujesz Boga, miłujesz mnie, to będziesz przestrzegał przykazań. Będziesz posłuszny po prostu. Jeżeli miłujemy Boga, to jesteśmy Mu posłuszni. Jego przykazaniom, Jego woli. I współczesne tendencje, jeśli chodzi o wielbienie Boga, to raczej są ludzkie gusta, upodobania w centrum. Na przykład niedawno jakaś grupa taka poprokowa, niby chrześcijańska, była w Warszawie i to wyglądało jak zgromadzenie fanów ulubionego zespołu. To nie tędy droga. Nabożeństwa powinny mieć charakter oczywiście prosty, ale też piękny i porządny. Zobaczmy do pierwszego listu do Koryntian, 14:, werset 33 i 40. Gdyż Bóg nie jest Bogiem zamieszania, ale pokoju. I 40. A wszystko niech się dzieje w sposób godny i uporządkowany. Więc gromadzenia ludu Bożego mają mieć charakter taki porządny. Teraz jest moda na głośną muzykę, na jakieś światła tam, albo gasić całą salę, tak jak na koncercie. To nie tędy droga, to nie jest Boża droga. To jakieś nowomodne tendencje. Zresztą starszych ludzi wymiata z takich pseudozgromadzeń, gdzie właśnie taka głośna muzyka jest. Kiedyś jeden starszy zboru powiedział mi, nasz styl nabożeństw to jest biwakowo-pielgrzymkowy. Także no to chyba nie tędy droga. Zobaczmy do Dziejów Apostolskich, 2, jak tu równowagę w wielbieniu Boga utrzymać w zgromadzeniu. Dzieje Apostolskie, 2:42-47. Trwali oni w nauce apostołów we wspólnocie, razem łapali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków, a wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Zauważmy, że werset 43 mówi, że ci ludzie byli przejęci lękiem przed Panem. Czyli bojaźń Boża była w tym zgromadzeniu. Ale czy to znaczy, że ono przypominało takie zgromadzenie pogrzebowe? Taką stypę pogrzebową? Nie. Bo czytamy, że z wielką radością zgromadzali się, spożywali pokarm. Także bojaźń Bożą, taką cześć nabożną dla Stwórcy i Jego Syna, można połączyć z radością. Zgromadzenie to nie ma być coś takiego, że po prostu, no, można powiedzieć, taka atmosfera jakby sztywna, gdzie każdy tylko patrzy, jak się tylko zachować, żeby czasami się nie uśmiechnąć, bo to będzie niemile widziane. Nie, nie o to chodzi. Ale zarazem Bóg ma być uwielbiony w tym zgromadzeniu. Ma być bojaźń Boża i jednocześnie radość. Także omówiliśmy, drodzy, trzy cele Kościoła. W hierarchii to najważniejszy cel to jest wielbienie Boga. Drugi cel, taki bardzo ważny, to jest budowanie wierzących, o czym mówiliśmy. I trzeci cel, działalność na zewnątrz, czyli dzieła miłosierdzia i ewangelizacja. Powiedzmy sobie jednak o trzech zagrożeniach dla Kościoła, jakie są, i takich, no, obocznych jeszcze zagrożeniach, które są. Anglicy mówią o trzech G, które są zagrożeniami. Girls, gold i glory, czyli dziewczyny, złoto i chwała. My to sobie inaczej nazwiemy. Pierwsza rzecz to jest tak naprawdę niemoralność. Jest to wielkim zagrożeniem. Siódme przykazanie mówi: nie będziesz cudzołożył. I znałem osobiście pastorów, którzy robili dobrą robotę w Kościele Jezusa Chrystusa, zostawili żony z dziećmi dla jakiejś innej kobiety i ponieśli całkowitą klęskę. Popęd płciowy w człowieku jest pewną siłą, ale trzeba nad tym panować, trzeba duchem umartwiać sprawy ciała i odnosić się z taką powściągliwością do osób płci odmiennej. Normalnie, naturalnie, ale zachowywać pewną taką równowagę w tym. Na przykład nie spotykać się z osobą, która nie jest naszym współmałżonkiem, sam na sam, prawda? Tak jak pewien brat odwiedzał w ramach pomocy duszpasterskiej siostrę sam na sam i co z tego wynikło? No nic dobrego. Pierwszy list do Tymoteusza, zobaczmy 5 rozdział, 1 i 2 werset. Względem starszego mężczyzny nie bądź zbyt surowy, zachęcaj go jak ojca, młodszych jak braci, starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry, zachowując przy tym całkowitą czystość. Więc bardzo ważna sprawa w naszym życiu jest czystość w stosunku do osób płci odmiennej. Ja widziałem takie społeczności i miałem mieszane uczucia, gdzie pastor obejmował panny i całował je, żonaty człowiek. Powiem wam szczerze, no miałem jakieś takie mieszane uczucia, czy to jest właściwe. Więc po prostu jestem za takim umiarkowaniem, takim zdrowym rozsądkiem w tym, żeby zachować pewną przyzwoitość. I to jest zagrożeniem. Przez to nie tylko mężczyźni upadają, ale i kobiety potrafią upaść przez niemoralność. Więc pamiętajmy, że jest to siła duża i nie zbliżajmy się do tego, co mogłoby nas w tym kierunku pociągnąć. Unikajmy sytuacji, które skłaniają do rozwiązłości. Na przykład alkohol bardzo łatwo powoduje upadek. Druga rzecz to jest gold, czyli pieniądze. Ten sam pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, ostrzega przed właśnie umiłowaniem pieniędzy. Może zobaczmy od 6 wersetu. Pobożność jest prawdziwym zyskiem, jeżeli łączy się z umiarem, bo nic na świat nie przynieśliśmy i nic nie dadzą na rozstanie. Jeśli więc mamy strawę i odzienie, przyjmijmy to z zadowoleniem. Tu chciałbym wyjaśnić, że w Grece jest słowo okrycie, dokładnie w tłumaczeniu, które oznacza zarówno ubranie, jak i dach nad głową. I dalej. Ci bowiem, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy i zasadzki, mogą paść ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i przysporzyli sobie wielu zgryzot. Znana jest mi sytuacja pewnego małżeństwa chrześcijańskiego, które kiedy tak dopiero rozpoczynali swoją działalność gospodarczą, to byli na każdym spotkaniu modlitewnym, na każdym nabożeństwie. Ale jak im się powiodło, dobrze zaczęli zarabiać, mogli sobie kupić lepszy samochód, to już rzadziej byli na nabożeństwach. Woleli na weekend gdzieś tam pojechać, czy tam sobie jakieś rozrywki znaleźć. Więc to może wciągnąć. Niektórzy chrześcijanie przez to upadli. Werset 5 też mówi o ludziach, którzy z pobożności ciągną zyski. I zdarzyło się też, że niektórzy przełożeni w kościele upadli przez pragnienie czerpania z działalności religijnej zysków. Doszło do tego, że niektóre zbory ewangeliczne stały się prywatnymi przedsiębiorstwami danego pastora, gdzie ustawił swoją rodzinę na różnych stanowiskach. Albo też niektórzy przestali się uczciwie rozliczać, a jeżeli ktoś widział, że te pieniądze gdzieś giną, to miał problemy. Także widzimy, że to jest kolejna pokusa dla Kościoła i dla jego przełożonych. Trzecia rzecz to chwała, czyli pycha, wyniosłość umysłu, wyniosłość serca. List do Filipian pokazuje nam Pana Jezusa, drugi rozdział od 1 do 11 wersetu, w kontekście pouczeń dla nas. Że nie mamy się wynosić, nie mamy się wybijać kosztem innych lub zaspokajać własnej próżności, ale w pokorze uważać jedni drugich, nawet nie za równych sobie, ale za wyższych od siebie. I dbać nie tylko o to, co nasze, lecz i o to, co cudze. I mamy wzór Pana Jezusa. On był w postaci Boga odwiecznie, jako Syn Boży, ale nie obstawał przy tym. Wiedział, że jest równy Ojcu, ale ze względu na Boży plan zbawienia ludzi, wyrzekł się sam siebie, przyjął rolę sługi. Czyli dał nam przykład uniżenia się. Był jako Syn Boży odwiecznie w chwale. Powiedział, a teraz Ojcze, uwielbi mnie tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim powstał świat. Ewangelia na 17, rozdział, werset 5. Czyli cieszył się boską chwałą. Na ziemi nie ujawniał tej chwały w pełni. No, na górze przemienienia, na górze Tabor pokazał tę chwałę, tak, z zajaśnią światłością. Czasami miał takie wypowiedzi, które go zrównywały z Ojcem. Mówił, ja i Ojciec jedno jesteśmy, albo mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Także pokazywał swoją chwałę, ale generalnie ta chwała była zasłonięta przez ludzkie ciało. Dał nam przykład uniżenia ze względu na wolę Bożą. I właśnie my też uczmy się pokory od Pana Jezusa. I między innymi, jeśli chodzi o pokorę, to taką przeszkodą jest to, co list do Rzymian mówi, że niektórzy osądzają jednych, drudzy gardzą innymi, 14 rozdział od 1 do 12. Są spory wśród chrześcijan niepotrzebne, gdzie Paweł zaleca, żeby bez wdawania się o poglądy przyjmować nowe dzieci Boże do zgromadzenia. Po prostu pamiętać, że nie każdy od razu ma pełne poznanie i dlatego po to są lekcje biblijne jakieś, można prowadzić z początkującymi albo zapraszać na studium biblijne, żeby nabyli poznania, bo nie wszyscy od razu wszystko pojmują. Czasami ktoś jest doświadczonym chrześcijaninem i nie ma cierpliwości dla kogoś początkującego. To trzeba rozumieć, że ta osoba mogła być na przykład u świadków Jehowy albo mogła bardzo słabo znać Biblię i trzeba pomóc jej zrozumieć Słowo Boże. A tymczasem niektórzy się niepotrzebnie spierają. Na przykład ktoś tam, załóżmy, apelował na Facebooku o pomoc dla tych, którzy ucierpieli od wojny na Ukrainie, no to już tam niektórzy napisali, ale co było na Wołyniu i tak dalej, jak tam Polacy ucierpieli. I nic nie zrobi taka osoba, a jedynie krytykuje. To nie jest twórcze podejście, takie owocne. Czasami odnoszę wrażenie, że część chrześcijan jakby zajmuje się głównie takimi jakimiś wpisami, za dużo siedzą w tym internecie, za mało robią dla innych. A tymczasem Księga Przypowieści, czyli Przysłów, 24 rozdział, werset 11 i 12, zachęca do aktywnego pomagania tym, którzy na przykład są wleczeni na śmierć, którym zagraża na przykład prześladowanie, prawda? Ten, który bada serca, przejrzy, czy mogliśmy coś zrobić. Drugi temat, gdzie chrześcijanie niepotrzebnie się spierają i walczą, to na przykład jest prawo Boże. Prawo Boże, jak mówi list do Rzymian, jest dobre, słuszne, że nie wiedzielibyśmy, jak mówi siódmy rozdział, o tym, czym jest pożądanie, gdyby nie było przykazania, nie będziesz pożądał. a niektórzy posuwają się tak daleko, tak się bardzo spierają, że mówią, że Pan Jezus nawet naruszał prawo Boże, gdzie nie ma żadnych podstaw ku temu i spory toczą. Więc to też nie jest owocne. Poza tym pierwszy list do Koryntian zwraca uwagę, żeby nie wywyższać jednostek, nawet wybitnych. Niektórzy są zwolennikami poszczególnych kaznodziejów. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział 10-13 mówi, że wbrew woli Apollosa, czy Kefasa, czyli Piotra, czy apostoła Pawła, ludzie się przywiązali i swoje stronnictwa zrobili wokół tych osób. I to nie jest mądre. Tak samo niektórzy, ja znam osoby, które są wielkimi zwolennikami danych kaznodziejów, ale nigdy ich nie spotkały. Ja na przykład poznałem niektórych z tych osób i ich nie polecam, bo byłem też w ich miejscowości i wiem, że nie cieszą się dobrą opinią wśród innych wierzących, a niektórzy by ślepo za nimi poszli. Także to jest właśnie taki trochę problem. Te spory wśród chrześcijan nie są dobre. To też jest jakiś taki brak pokory. A Księga Jeremiasza też ostrzega przed ślepym naśladowaniem ludzi i poleganiem. I Księga Jeremiasza 17, rozdział 5-8 mówi, żeby nie polegać na człowieku, że przeklęty taki człowiek, który głównie polega na człowieku. To nie znaczy, że nie potrzebujemy wsparcia innych, że nie potrzebujemy zbudowania innych, ale jeżeli nasze serce jest głównie przywiązane do człowieka i polegamy na nim jako na skalę naszego zbawienia, to się zawiedziemy. Poza tym taka nauka też rodzi spory, raz zbawiony, na zawsze zbawiony. A przecież Pan Jezus w Ewangelii Jana 15 rozdziale tak wyraźnie mówi, że jeżeli jakaś latorość w nim jako w krzewie winnym nie wydaje owocu, to on odcina. I dalej mówi, że takie zupełnie nieowocne przez mimo pielęgnacji latorośle zostaną spalone w ogniu. Więc Ewangelia Jana 15 rozdział tak jasno to pokazuje i wiele jest tekstów, można by o tym mówić, tylko ja tak krótko zahaczam o to, że to są też podstawy pewnego zagrożenia Kościoła, spory na te tematy doktrynalne. Poza tym skrajny ruch charyzmatyczny, ruch wiary, mówi nawet, że Pan Bóg zrzekł się Twojej suwerenności na rzecz nas, swoją władzę nam przekazał. I my, jak będziemy z wiarą ogłaszać coś, ogłaszamy, że ta siostra została uzdrowiona, to na przykład, to ona będzie uzdrowiona. A czy tak robił Chrystus? Sam Zbawiciel, jak mówi Ewangelia według Łukasza, mówił, jeśli to jest Twoją wolą, Ojcze, niech się stanie. Ale nie moja wola, ale Twoja, prawda? Łukasza 22 rozdział, werset 42. Także chciałem, drodzy bracia i siostry, po tym zarysowaniu tych trzech celów Kościoła wskazać na trzy główne zagrożenia, z tym, że to trzecie, ta pycha, to jest często takim problemem, ponieważ brak jeszcze takiej pokory, takiej cierpliwości, bo pycha często łączy się z niecierpliwością. A miłość, pierwsza cecha, jest cierpliwa. Miłość jest cierpliwa. Także, drodzy, mam nadzieję, że przybliżyliśmy sobie cele istnienia Kościoła, a także zagrożenia dla naszego, dla dobra. I Kościół, zgromadzenie lokalnych chrześcijan, społeczność ludzi powołanych nie musi być duży. Nie musi być duży. Ale ważne, żebyśmy się wzajemnie budowali, żebyśmy uwielbiali naszego Ojca i Jego Syna, żebyśmy też wzajemnie się zachęcali i wzmacniali tak, żebyśmy każdy z nas coś dobrego dla innych robił. Nawet modlił się za innych, bo nie wszyscy z nas mogą coś tam więcej zrobić, ale tam, gdzie mamy możliwości, to znajdziemy takie możliwości, żeby czynić dobro dla innych. I myślę, że Słowo Boże dość wyraźnie pokazuje nam te cele istnienia Kościoła i miejmy je na uwadze. Myślę, że to przybliża nam ten temat i pozwala się zorientować, czym się kierować, jak podchodzić, jak budować miejscową społeczność. A cieszę się, że tworzy się tu w waszej miejscowości też społeczność ludzi wierzących, którzy może gdzie indziej się nie odnaleźli, ale będziecie mogli się wzajemnie budować. Myślę, że jak będziecie tym się kierować, uwielbieniem Boga naprawdę i taką czcią, i pragnieniem okazywania miłości nade wszystko Bogu i Jego Synowi i bliźnim, to Bóg będzie błogosławił. Niech Jemu będzie chwała i Jego Synowi. Amen.